Dzień dobry, witam serdecznie na Wizach Końcowych i dzisiaj zostajemy trochę w klimatach uniwersum DC, bo pomówimy sobie o ostatnich doniesieniach związanych z Henrym Cavillem. Ale zanim przejdziemy do tego, to jeszcze mały update odnośnie tych wszystkich doniesień i newsów związanych z wersją reżyserską Justice League. I być może część z was już ten temat nudzi i nie macie ochoty słuchać o nim w każdym kolejnym materiale, no ale pojawiają się co jakiś czas nowe rzeczy i z racji tego, że chcemy być na bieżąco z tym, no to staramy się po prostu o tym mówić przy okazji, powiedzmy. Więc tutaj też poświęcimy chwilkę jeszcze na parę nowych informacji albo na rzeczy, o których nie wspomnieliśmy wcześniej. I chyba najbardziej tutaj interesującą kwestią związaną przede wszystkim z kosztem wokół Snyder Cut, tak jak się popularnie nazywa tęże wersję reżyserską. I wcześniej Variety, zdaje się, czy któryś z innych serwisów donosił, że najprawdopodobniej ta wersja reżyserska, czy raczej dokończenie tej wersji reżyserskiej w rozumieniu pieniądze na postprodukcję, na adliby, na efekty specjalne i tak dalej, będą kosztować Warnera około 20-30 milionów dolarów. I 30 milionów dolarów to miałoby być te większe widełki. Natomiast, jak się okazuje, szef HBO Max, Bob Greenblatt, był gościem podcastu Recode Media, gdzie wypowiadał się na temat tego projektu i poza tym, że wspomniał o tym, że no, Snyder Cut jako skończony film nie istniał i nie istnieje i dopiero ten rok, jaki Snyder będzie nad nim pracować, ma sprawić, że się zmaterializuje. Ale jeszcze bardziej istotną kwestią jest to, że kiedy pytano o to, ile ma to kosztować i zasugerowano mu te 20-30 milionów, Greenblatt odparł, że byłoby bardzo dobrze, gdyby udało się w tych 30 milionach zamknąć, natomiast nie wierzy w to, że ta kwota wystarczy. Że najzwyczajniej w świecie ten projekt będzie kosztował Warnera więcej niż ta kwota, którą tutaj przewidywano. Co trochę mimo wszystko, przynajmniej z mojej strony, stawia ten projekt jeszcze bardziej pod w tej rubryce komu to się opłaca, nie? No bo jeszcze mówiąc o tych 20-30 milionach, wciąż to jest bardzo duża kwota i wciąż uważam, że lepiej byłoby dać te pieniądze komuś zdolnemu, żeby zrobić z tego fajny film. Kurczę, Invisible Man powstał za 15 milionów dolarów. James Wan podejrzewam, że z tym pieniędzmi zrobiłby coś, co by
całe
znacznie lepiej wyglądało.
Całe uniwersum by zrobił oddzielnie.
No tak, no, Conjuring kosztował 20 milionów, no. W każdym razie. Ale okej, myślę sobie, no dobra. Być może wykalkulowali sobie Warnerze, że te 20-30 milionów dolarów po prostu jako element promocji kalkuluje im się lepiej niż powiedzmy cokolwiek nowego albo po prostu przeznaczenie tych pieniędzy na jakieś inne formy promocji. Obliczyli sobie, że im to ściągnie po prostu na platformę więcej osób, niż by ściągnęła jakaś reklama albo inny film, powiedzmy. Nawet jeśli ten film generalnie byłby lepszą inwestycją, powiedzmy w jakimś tam dłuższym rozłożeniu czasowym, no to uznali, że w tym momencie to jest lepsza opcja dla nich. Okej. Okay. Ale w momencie, kiedy ten koszt wzrasta i dochodzimy do kwot, których już nie można przełożyć na to, że Jason Blum czy James Wan by zrobili za to jeden film, albo dwa filmy, tylko zrobiliby za to, nie wiem, trzy albo pięć filmów, no to zaczyna się
albo
to robić coraz bardziej dziwne, nie?
Jakaś Deadpool na przykład był za
Deadpool
takie
kosztował 40, nie? Więc...
No ale to... Nie wiem, jakie to są pieniądze, no ja chciałbym przypomnieć pewną wypowiedź Snydera sprzed kilku lat, kiedy mówił, że dokończenie tego to jest jakieś 70 milionów. Więc czy my wchodzimy już na te terytoria? Bo jeśli tak, to... No, mówię, drugiego Deadpoola można za to zrobić. I w tym momencie jeszcze rozumiałbym trochę tą decyzję, gdyby ona była podjęta jakoś na początku pandemii. Dlatego, że jednak nie nakręcisz nic nowego, a możesz ludzi, wiesz, mogą ludzie w domach pracować nad efektami specjalnymi, nie? Jeszcze wtedy jakby była ta cała akcja, ale to już się otwiera. Już w wielu państwach, wiesz, ten Czechy na przykład, gdzie Winter Soldier i Falcon, no to już jest skończone, to już można kręcić. Więc robienie w tym momencie takiej decyzji, kiedy możesz to faktycznie wydać na inny projekt, jest naprawdę dziwne. Mało tego, ta wypowiedź chyba najbardziej dobitnie pokazuje, że wszyscy ludzie, którzy do tej pory mówili, że widzieli Snyder Cut, widzieli cały Snyder Cut, jest fantastyczny i tak dalej, no to kłamią generalnie, bo gość wyraźnie zaznaczył, nie ma żadnego Snyder Cut, to nie istnieje, nie mamy żadnego skarbcu Snyder Cut, który wyciągamy i robimy z tego i puszczamy go do kin, to trzeba stworzyć. Więc jak czasami czytacie czy słuchacie wypowiedzi niektórych dziennikarzy branżowych na przykład, dziennikarek branżowych na przykład, które mówią, że to już widziały ten Snyder Cut, no to miejcie na uwadze, jaka jest wiarygodność tych rzeczy, kiedy szef HBO Max, gość, który chce wypuścić to coś, mówi, że tego nie ma. Jakby jaki on miałby interes w mówieniu, że tego nie ma? Żaden. Także, no i Jason Momoa też mówił, że widział, ale jeszcze Jasona może rozumiem, bo chciał być bro dla Zaka. Chciał, wiesz, kumplowi pomóc, powiedzieć, może, ale też podpadł, bo nie ma tego Snyder Cutu i on nie istnieje, więc shut up.
To będzie cierpiętnicza droga Snyderowa, całe tworzenie właśnie tego Snyder Cuta, bo czym dalej, tym będzie... Studio wiadomo, że już się z tego nie wycofa, nie? HBO już wyłożyło jakąś kasę i jak już rzuciło te 30 milionów, no to już oni są w dupie, już nie wycofają się z tego, nie? Musi to powstać. A ja jestem przekonany, że Snyderowi będzie cały czas brakować i będą musieli jakieś kwoty tam dorzucać i w pewnym momencie może ta sytuacja jest zrobić po prostu nieprzyjemna, nie? Bo umówmy się, to wszystko, co Snyder powiedział, że chce tam zawrzeć, on to chciał początkowo, miał z tego dwa filmy zrobić, nie? Justice League miało być w dwóch częściach wypuszczone. A on teraz mówi o wszystkich tych rzeczach, które mają się pojawić w tym filmie, nie? Cały czas mówi o tym Darkseidzie, o tych Green Lanternach, o takich rzeczach, które no nie wyobrażam sobie, żeby w momencie, gdy szef studia mówi, że no tam ten kad nie istnieje zupełnie, nie? Nikt tego nie widział, trzeba go praktycznie lepić z niczego, z tych rzeczy, które gdzieś tam są pochowane po kątach, nie? I on to musi teraz wyciągnąć i z tego złożyć film. No i nie widzę tego w żaden sposób, żeby się to dało zrobić, zmieścić w tych 30 milionach, nie? Żeby poprawić efekty, dograć nawet jakieś rzeczy głosowe, pomontować to na nowo. No nie, wydaje mi się, że czym dalej w las, tym każdemu zaangażowanemu w ten projekt będzie ciężej i oni wszyscy mogą finalnie z niego wyjść naprawdę, naprawdę wymęczeni, jeśli... I, bo no jestem cholernie ciekaw w tym momencie, jak będzie wyglądał finalny produkt, nie? Bo no nie wiem. Mówię, jak i Snyder widać już, że za bardzo nie wie... Wiesz, może sam nawet nie wierzył, że to dojdzie do skutku, nie? I teraz, kurczę, no, dostałem tyle kasy, potrzebuję więcej, tyle nagadałem, muszę to doprowadzić do końca, nie? Obiecałem ludziom, stanęli za mną, nie? To jest wielka odpowiedzialność, bo to jest przede wszystkim, nie? Z czego może sobie Snyder nie dawać sprawy, jaka na nim też ciąży odpowiedzialność przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy za nim stanęli murem, nie? No, studio chciało coś na rozruszanie całej platformy. No, nie spodziewało się pewnie tego, ile z jakim magikiem, wiesz, jeśli chodzi o wciskanie kitu, może być Snyder, nie? I no, jestem ciekaw, jakie tam będą tarcia i ile jeszcze na to kasy pójdzie.
No, ale w tym wywiadzie wyraźnie on powiedział, że to nie jest 30 milionów, że on chciałby, żeby to było 30 milionów. On mówił, że to jest naprawdę ta niska kwota.
No, wiesz, więc... jakie będą widełki, nie? Czy to będzie 40, 60, 80, nie?
Jeszcze gorsze w tym wszystkim jest to, że jakby ewidentnie nie ma żadnych szans na te właśnie dokrętki. Czyli on nie może pracować z aktorami. Co za tym idzie, będzie trzeba wiele rzeczy pewnie robić CGI. I udawać, że ci aktorzy tam są.
Podwyższy jeszcze bardziej koszty.
Więc to jeszcze właśnie nabija koszty, kiedy będziesz musiał zobaczyć, jak ten Superman szarżuje na Darkseida i już nie możesz mieć Henry'ego Cavilla i go na green screenie na sznurkach przeciągnąć, tylko musisz zrobić w pełni komputerowo i jakoś, nie wiem, czy twarz nakleić, czy w ogóle pokazać go tylko z tyłu. No cała masa właśnie magii, która tu musi wejść, która spowoduje, że albo będziesz miał jakość tych postaci jak w serialu The Flash na CW, gdzie wiesz, jak Flash biegnie i to jest ta gumowa postać, którą wszyscy widzą. Jak wyglądał Steppenwolf, umówmy się. No,
wiesz, on w dwie części będzie musiał pracować na tych rzeczach, których nienawidzimy w współczesnym kinie, nie?
Albo będziesz musiał wydać na to jakąś absolutną fortunę, żeby te postacie wyglądały sensownie. Żeby, wiesz, żeby zatrudnić kupę programistów, którzy będą się dzielić i klatka po klatce będą to poprawiać, nie? No to...
No więc ja przestaję zupełnie jakby już wiesz, jakiekolwiek argumenty, jakie jeszcze można było znajdować do tej pory, w tym momencie za bardzo ich nie widzę. Tym bardziej, że wciąż to nie jest nowy projekt, który się pojawia gdzieś tam i stwierdzają, że może warto w to zainwestować kasę. Ten film już raz już powstał i kosztował w studio 300 milionów dolarów i nie zarobił na siebie, nie? I teraz do tych 300 milionów dolarów dokładamy jeszcze kolejne i mało tego, i wiesz, w tym momencie jakby Greenblatt powiedział, że no nie, 30 się nie zamkniemy, przeznaczamy na to powiedzmy 50 milionów dolarów, to jeszcze miałbyś tę świadomość, że no dobra, jakby mają ustalić ustalili sobie, jaki budżet na to przeznaczają i okej, nie? Ale wygląda na to, że to jest na zasadzie, no zobaczymy w trakcie, ile to będzie faktycznie, tak. Ile możemy sobie pozwolić, ile nie. I to też no jakby świadczy o tym, że to nie do końca jest zaplanowane, wiesz, od początku do końca. No podejrzewam, że właśnie przy takim rozwoju wypadków, no te efekty mogą kosztować naprawdę bardzo dużo, szczególnie, że no właśnie po tej epidemii też to podejrzewam, że masa wytwórni, masa studiów będzie potrzebowała mocy przerobowej, żeby robić postprodukcję w swoich filmach. No i kto wie, czy wtedy te usługi też nie będą droższe, nie? I nie będzie trudniej zwyczajnie sobie tego zorganizować. Tym bardziej, że i wiesz, no właśnie, nie będzie można użyć aktorów. Aktorów co najwyżej, z tego, co tutaj było mówione, jest opcja, że po prostu ściągnąć ich na, powiedzmy, do grania jakichś linii dialogowych,
no głosy,
ale tak do tego tak, też nie? trzeba będzie modyfikować rzeczy w CGI. I wbrew temu, co wiele osób w sieci mówi i co usłyszałem na niektórych kanałach, to nie jest tak, że Zack Snyder od 2018 roku sobie siedział i grzebał w tych efektach specjalnych, bo Zack Snyder nie jest specem efektów specjalnych, tylko cholernym reżyserem. I tego typu tymi rzeczami zajmują się osobne jakby studia, które specjalizują się w tworzeniu i renderowaniu efektów specjalnych, bo zwykle tego typu rzeczy się outsourcuje po prostu do studiów, które się tym zajmują. Nie jest tak, że Zack Snyder sobie siedzi sam przy biurku i renderuje na swoim domowym komputerze efekty do Justice League.
To był materiał należący do studia. Jedyne, co z tego materiału miał Snyder, to było to zdjęcie tych szpul, które zrobił pewnie na odchodne, nie? I on nie ma do tego żadnego dostępu. Znaczy,
niekoniecznie. Ja wyobrażam sobie, że on może mieć tą swoją jakąś tam wersję, której nie ma prawa nikomu poza swoim domem
pokazać.
No nie,
pokazać. Wiesz, ma wersję, ale to nie jest tak, że ma rzeczy, z których może
ale nie, absolutnie.
Ją zmieniać.
Nie? No. To, co oni teraz, jeżeli Warner się na coś decyduje i daje na coś kasę, to wyciągają wszystkie sceny, które były nakręcone wtedy, zanim Whedon przejął projekt, i one są nieruszone od tego czasu. To są rzeczy, które cały czas w tym zimnym stanie. Nie ma szans, żeby ktoś nad tym pracował przez te lata, bo nie było takiego prawa.
Tak, żeby ktoś miał nad tym pracować, no to Warner Bros. By musiał
na to pozwolić.
Przeznaczyć na to pieniądze.
Sam nad tym pracować. Snyder mógł co najwyżej storyboardy sobie rysować w domu. No. To wszystko, co mógł robić.
Snyder jeździ za darmo, wiesz, do studia Warner Bros. Montować film.
Włamuje się tam po prostu pod osłoną nocy i siedzi
To są ludzie, to jest ich zawód. Oni nic nie robią za darmo. I Snyder też, wiesz, to nie jest, że on to zrobi z potrzeby serca, że to jest jego wizja artystyczna. On nadal teraz, wiesz, będzie miał za to zapłacone, za ten film, który zrobi, nie? To nie jest tak, że ktoś tam to robi za darmo. A ja tylko dodam do tych efektów, jak mówicie. No to kurczę, dostaliśmy film za 300 milionów, gdzie mieliśmy aktorów, którzy byli w użyciu i mogli na nich pracować i widzieliśmy, jak wygląda CGI.
Steppenwolf.
Steppenwolf, ale też inne rzeczy, nie? Które się pojawiły i które trzeba było usuwać i jak to wyglądało, nie? Więc jakby teraz ktoś miał Henry'ego Cavilla w tych, wiesz, niskich widełkach się zamknąć i zrobić go komputerowo. Jezus Maria. To ja, wiesz, widzę takiego reboota albo inne rzeczy z lat 90., wiesz.
No, tak, to przerywniki. Żeby to wyglądało dobrze, to musisz zapłacić za to naprawdę fortunę, żeby ci ludzie jakoś tam, wiesz, nie wchodzili w Uncanny Valley po prostu, ja tego nie widzę, ale już na pewno i zajęłoby ci to jeszcze strasznie dużo czasu. Nie ma szans, chyba żebyś zapłacił za to jakieś kolejne 300 milionów i zatrudnił armię komputerowców, którzy by przy tym siedzieli, ale nie ma szans przy jakichkolwiek, nawet mówimy tu o budżetach właśnie 70 milionów czy coś, żeby ci w pół roku tak efekty dopracować. Po prostu się nie da, to zajmuje czas. Też takie coś, więc ja też tego nie widzę. No.
Plus jeszcze jest ten wątek, że to nie jest tak, że oni, wiesz, puszczą ten film na HBO i nagle będzie super fama pójdzie, że wszyscy będą oglądać. Oni muszą wyjść jednak z tym projektem z tej bańki, nie? Że ci, którzy fani chcą obejrzeć, to wiadomo, że obejrzą, nie? A to ma być jednak reklama większa, więc jeszcze trzeba władować kasę w tą reklamę, nie? Więc tutaj pójdą do
moje pytanie, dodatkowe koszty. Ja mam do was pytanie. Czy myślicie, że jeżeli zacznie się okaże się tutaj, że Snyder tylko, wiesz, to jest ta studnia bez dna, jeśli chodzi o przyjmowanie hajsu na Justice League. Czy może się okazać, że A, studio powie jednak nie, koniec, bo tu już nie więcej kasy nie wlejemy i Snyder będzie musiał skończyć to za takie pieniądze, jakie będzie miał i wrócimy do punktu wyjścia, czyli nieskończony cut, bo chciał skończyć, ale mu nie dali. B, w ogóle odsunął Snydera i zrobił Snyder Cut bez Snydera, co już brzmi kompletnie absurdalnie, ale jeśli Snyder...
Jossa Whedona wezmą.
Ale wiecie, chodzi mi o to, że jeśli Snyder Cut poszedłby w zaparte i by powiedział, że nie, ja muszę to skończyć w ten sposób, jak chcę, studio mówi, nie, więcej ci nie damy i byłby kompletny impas, no to studio dalej ma ostateczną decyzję i studio teoretycznie się zobowiązało, że na swojej platformie pojawi się pewien produkt. Czy wtedy studio mogłoby dokończyć ten produkt bez niego i znowu też wrócimy do punktu wyjścia? Czy myślicie, że w ogóle są takie scenariusze?
Znaczy, wydaje mi się, że znaczy, podejrzewam, że Snyder też się jakby ma, też jest zobowiązany w tym wypadku, żeby dostarczyć produkt w tym wypadku, nie? Że ten jakby nie wchodzi w grę opcja, w której on mówi, nie zrobię i nie wypuszczę nic w tym
ale
wypadku.
Ale jak będzie
chyba,
kasę
że Warner, leciało ciągle. Chyba, że Warner Bros. Się nie zabezpieczyło, nie? Ja podejrzewam, że to się skończy w takim wypadku dokładnie tak, jak bałem się, że to się skończy. To znaczy, na jakimś etapie Warner powie, że no więcej niż tyle i tyle nie damy, bo zwyczajnie nam się nie będzie kalkulowało i proszę pracować z tym, co mamy, nie? I skończy się tak, że Snyder będzie zobowiązany z tym pracować, bo podejrzewam, że nie ma w umowie wpisane, że w momencie, w którym powiedzmy przekroczą budżet, to on może sobie zrezygnować, albo że on ma o tym decydować. Ale podejrzewam, że skończy się na tym, że no właśnie, powstanie film, który będzie kompromisem siłą rzeczy i Snyder będzie pewnie w tym wypadku już, podejrzewam, że będzie zmuszony obligatoryjnie mówić, że no fajny projekt tutaj, tutaj zapraszam, to moja wizja i tak dalej, ale to będzie widać bardzo, no przynajmniej przez jakiś czas, ale będzie widać, że to jest kompromisowa wizja. Warner to po prostu zmiecie pod dywan bardzo szybko i skończy się tym, że to się troszkę rozejdzie po kościach po prostu. Bo trudno mi sobie wyobrazić w tym wypadku właśnie sytuację, w której wiesz, i uda się skończyć to dokładnie w taki sposób, jak Snyder mówi, kiedy no, sam szef HBO Max w tym momencie mówi, że to jest bardzo drogie, bardzo skomplikowane, że to jest bardzo radykalne w ogóle przerobienie tej wersji, którą mieliśmy do tej pory. I no... W tym wypadku podejrzewam, że oni już jasno tutaj orientują się, że to może kosztować o wiele więcej pieniędzy niż być może zakładali na samym początku. Natomiast no to jest... Ja podejrzewam też, że no na pewno... Nie sądzę, żeby to się skończyło jakąś wielkim konfliktem na tym etapie, bo podejrzewam, że nawet Snyder ze swoim tutaj gronem fanów miałby problem, gdyby w tym momencie, po tym jak studio ogłosiło, że dają pieniądze, po tym jak tutaj doszło do wielkiej ugody i tak dalej, po tym jak teraz będzie przez jakiś czas pewnie to promowane w ten sposób, tymi wywiadami i tak dalej, żeby po jakimś czasie mógł teraz powiedzieć, po tym czasie mógł powiedzieć, że no jednak znowu nie dają mi tej mojej wizji realizować, bo to już jest, no nie wiem, to trzeba wyższego poziomu fanatyzmu, żeby w tym momencie już jakby dalej obstawać.
Ja to widzę. Nie od razu, ale to ja nie wiem, już ja tak się zmęczyłem tymi latającymi samolotami i tak dalej, że ja to widzę. I nawet nie chodzi o to, że Snyder by to mówił otwarcie bardzo, ale mógłby być gościem, który bardzo podburza swoich fanów, żeby on tylko sugeruje, on tylko insynuuje. A wiadomo, że nagrzani fani jakby już wyciągną swoje wnioski i będą napierać jakby sami. Ej, no to co? To kompromis. Kompromis, dokument.
A tak, ten dokument. Wiesz, to by nie było... znaczy tak, czysto teoretycznie w oderwaniu od masy rzeczy, o których jeszcze za chwilę powiemy, to nie byłaby głupia opcja. Zresztą sam Snyder mówił o tym w momencie, w którym w ogóle Warner się do niego odezwał. To, że on zakładał, że właśnie za jakieś 2 lata ktoś się do niego odezwie, że można dokument zrobić o tej całej sprawie, o tym, jak powstawała jego Justice League. I on wtedy bardzo chętnie by użyczył na przykład rozmaitych tam... tego materiału, który kręcił. No i spoko. Tylko, że w tym wypadku jakby Snyder zobowiązał się dokończyć wersję reżyserską filmu. Warner zobowiązał się wyłożyć pieniądze na wersję reżyserską filmu. Fani chcą wersji reżyserskiej filmu, więc w tym momencie jak którakolwiek ze stron zaproponuje dokument i stworzą dokument, to wydaje mi się, że znowu nikt nie będzie absolutnie z tego zadowolony i podejrzewam, że ta cała grupa fanów zareaguje negatywnie na to. A umówmy się, że z tego, co pisał Hollywood Reporter, no to właśnie ten cały ruch release The Snyder Cut to był ten czynnik, który sprawił, że Warner w ogóle zaczął się zastanawiać nad tym, czy ten cut wypuścić. Więc zakładam, że tak, po pierwsze, w ewentualnej kontrakcie czy umowie, którą teraz podpisali ze Snyderem na ten jego wersję reżyserską, myślę, że to, żeby wykorzystać to powiedzmy, czy inaczej, żeby mieć tą grupę fanów po swojej stronie, to był ważny tutaj punkt tego dokumentu, więc zakładam, że wszystkie kwestie są tam tak ustalone, żeby w razie czego fani nie mieli powodów, powiedzmy, żeby odwrócić tutaj swojej sympatii. No a po drugie, no nie chcieliby w ten sposób, myślę, tutaj... rozczarować tej samej grupy, nie? Bo jeśli oni się decydują na Snyder Cut ze względu na tych fanów, a teraz nie dają mi tego Snyder Cut, no to jest w zasadzie no, podpisanie wyroku dla siebie marketingowego, nie?
Po tym jak ta sytuacja się rozwija, to ja się nie zdziwię, jak jutro dostaniemy wiadomość, że to będzie jednak w formie dokumentu. W formie pantomimy dodatkowo i Henry'ego Cavilla zagra Dave Franco. Nie zdziwię się zupełnie. To będzie coś zupełnie normalnego.
Znaczy, ja też widzę, że dokument miałby sens, ale Warner raczej nie chciałby takiego dokumentu, bo tam musieliby naprawdę nieźle kombinować, jak to zrobić, żeby nikogo w złym świetle nie postawić, nie? Żeby fani Whedona nie widzieli źle Zaka, żeby fani Zaka nie widzieli źle Whedona, żeby Warner sam nie wyglądał w tym wszystkim jako dupki. No, ten dokument byłby naprawdę trudny. I co, i opierałby się na tym, że Zak odszedł z powodów osobistej tragedii, to trzeba by rozgrzebać.
Tak, by musieli rozgrzebać całą tą sytuację.
No właśnie, nie wiem, czy nawet Zak by chciał, żeby to było rozgrzebywane, nie? Znaczy, nie znam go, może byłoby to dla niego jakiegoś rodzaju sposób domknięcia, ale na poziomie personalnym to już wtedy byłaby tylko i wyłącznie jego decyzja, ewentualnie jego żony. No nie wiem, wydaje mi się, że mógłby nie chcieć tego rozgrzebywać.
Musiał być wtedy wszystkich zaangażowanych w tym takim znacznym stopniu zaprosić do tego dokumentu, żeby się wypowiedzieli i sobie nie wyobrażam na przykład Jossa Whedona, który ma teraz mówić, że wiesz, na nim się, on jest katalizatorem tych wszystkich, wiesz, złych emocji fanów, nie? Tych fanów, którzy doprowadzili do tego Snyder Cut i co on ma powiedzieć, nie? No dostałem zlecenie, to spróbowałem z tego coś polepić, żeby to wyglądało, nie? I powie to co, w dokumencie, który ma, wiesz, gloryfikować Snyder Cut.
Musiałbyś pominąć w ogóle Kevina Tsujihara, bo nie, z nim wywiadu nikt nie zrobi ze względu na wszystkie jego afery, które wokół niego się działy, a on jest jednak bardzo dużym czynnikiem w tym, jak to wszystko powstało i dlaczego Whedon Cut powstał w takich warunkach, w jakich powstawał, bo no, to był Tsujihara tak naprawdę tutaj głównym czynnikiem, więc po prostu ten dokument by za dużo smrodu za sobą ciągnął, niż po prostu wersja reżyserska, która nawet mogłaby być jakaś tam rozgrzebana, niedokończona, ale ci, co lubią Snydera, to pewnie im to nie przeszkadza, że tam się wiele rzeczy mu nie łączy w filmie. A no mówię, wydaje mi się, że dokument miałby po prostu byłby strasznie, strasznie smrodliwy.
Plus dokument, żeby powstał taki naprawdę, że możesz coś z niego wyciągnąć i żeby był taki naprawdę pełnokrwisty, to by jeszcze kilka dobrych lat musiało upłynąć, nie? Od premiery filmu. Bo teraz to by wyszło, wyszłaby laurka po prostu, nie? Że Snyder mówił, jaki to ma być super film, no bo wątpię, czy by nawet Warner Bros. Chciał w tym momencie, gdy wiesz, na nowo próbują startować z tym uniwersum i są w dobrej sytuacji, znowu wiesz, rozgrzebywali to, żebyś dostał jakiś naprawdę materiał, który cię zaintryguje. Nie? No, byłoby to snyderocentryczne mocno, bo on by był tym głównym maestro, który będzie, wiesz, przed kamerą.
Plus to by tylko nasiliło jeszcze ten ruch release Snyder Cut, robisz laurkę. Oczywiście. No to w tym momencie ludzie wyskakują, kurde, jak to miało być takie dobre, wiesz, Snyder wiadomo, że
to
w swoich...
release, tak?
Dokładnie. Tak, dajcie nam ten film, nie?
Dokładnie, Snyder wtedy w takim dokumencie to by tam obiecywał po prostu cuda na kiju i jeszcze bardziej. Myślę, że to by jeszcze bardziej nasiliło tych fanów, żeby wyskoczyć i jeszcze dawać, by teraz nie jeden, a trzy samoloty latały, wiesz, w czasie Comic-Con. I myślę, że to też nie jest na rękę jakby. Plus zapowiedź jest The Snyder Cut, a nie dokument Snyder Cut. Chciałbym przypomnieć, że studia bardzo liczą się z tym, co zapowiadają, żeby nie nadmiernie nie pobudzać fanów. Tak jak teraz na przykład ten cały motyw z Przyjaciółmi, gdzie mówią, że ma być ten kolejny odcinek i studio wielokrotnie zaznacza, nie, to nie będzie kolejny odcinek. Po prostu ludzie, którzy, wiesz, nagłówki starają się czytać, to będzie specjalny odcinek. Nie, to nie będzie to będzie odcinek. Zbiorą się aktorzy po latach i będą sobie gadać o tym, jak im się pracowało i to będzie taki reunion, że aktorzy się zebrali po latach i gadają, ale nie robimy z tego odcinka, wiesz, studio robi wszystko, żeby na każdym, właściwie stacja, żeby na każdym kroku hamować te oczekiwania, żeby ludzie przypadkiem nie przyszli, nie zwierzyli, tu kurwa miał być odcinek, a tu co to ma być, nie? I Warner też nie chciałby w życiu czegoś takiego.
Znaczy, ja wydaje mi się, że tę kwestię z tym, że jakby ściągnąłby więcej sprodu za sobą, dałby radę obejść tym, gdzie po prostu dokument skupiałby się tylko i wyłącznie na tej wersji filmu. Jakby byłoby to przełożenie po prostu tej fabuły, tego, co miałoby być w tym filmie, na to, jak obsada sobie o tym rozmawia, jak Snyder sobie o tym rozmawia, pokazanie tych materiałów za kulis, pokazanie tych materiałów, które nie zostały pokazane, wyciętych scen.
Jak Duna Chodorowskiego, nie?
Taki składak, powiedzmy. Coś jak, wiecie, Snyder Cut, gdy my o nim mówiliśmy, że sobie gdzieś tam istnieje i tak dalej, no my to rozumieliśmy jako tą sklejkę właśnie scen, które zostały nakręcone, scen, które nie zostały nakręcone, ale są w postaci storyboardów czy animacji i tego typu rzeczy, więc widziałbym taki dokument po prostu jak rozszerzoną wersję tego, gdzie miałbyś jeszcze do tego komentarze twórców i tak dalej. No w takiej wersji to jeszcze miał sens, tylko że znowu to uprzedziliście mnie, no problemem jest to, że nie to studio zapowiadało, nie? I problem byłby z tym, że no fani dostaliby coś, czego nie chcieli, no czego się nie domagali, nie? Domagali się czegoś innego i w tym wypadku. Mało tego, tak jak wspomnieliście, no więcej, dawanie więcej spotlightu tej wersji filmu, ale nie danie filmu, tego samego filmu, tak, tak sprawiłoby, że tylko by się ten ruch znowu nasilił. Więc na tym by absolutnie nic nie wygrali, więc podejrzewam, że jeśli już, no to powstanie jakaś wersja tutaj tej wersji Snydera. Jaka, no to się przekonamy jeszcze, bo...
Zobaczymy.
Zobaczymy, no to zaraz...
Zobaczymy, a teraz dawaj Michania, dawaj.
Snyder ma jeszcze rok w takim razie na pracę nad tym, zobaczymy co on jeszcze o tym powie, nie? No bo na razie mówił tylko o samej tutaj decyzji i tak dalej, a zobaczymy jak będzie się opowiadał, jak praca przebiega. Zanim przejdziemy do Henia, to jeszcze jest Ben, bo pomówmy w takim razie o tych dwóch głównych aktorach związanych z DCEU, czyli o Benie Afflecku i Henrym Cavillu. I teraz wydawałoby się, że sprawa z Ben Affleckiem już jest od dawna zamknięta, bo tak, po pierwsze Ben Affleck dawno temu zrezygnował, zajął się innymi rzeczami, wiadomo, że miał też problemy prywatne, z których powoli się wygrzebuje, zaangażowano już nowego twórcę do roli Batmana, film jest już w trakcie tworzenia, no i sobie zresztą już o tym Robercie Pattinsonie przy różnych okazjach rozmawialiśmy, ale powrócił temat Bena Afflecka, no bo z racji tego, że pojawi się temat Snyder Cut, to masa fanów zaczęła się zastanawiać, jakie to będzie miało znaczenie dla całego uniwersum, czy w takim razie jakby jakaś forma tego uniwersum Snydera będzie kontynuowana, czy może teraz powstanie całe multiversum, gdzie będziemy mieli te nowe filmy już w jakimś nowym uniwersum, na przykład nowy Batman będzie w nowym uniwersum, a Affleck wróci do tego starego i tak dalej, jak to zwykle fani lubią spekulować. No ale zostało zadane pytanie bezpośrednio do AT&T. Nie wiem czemu, do AT&T, które ma masę innych rzeczy na głowie niż uniwersum
Batman.
DC. Ale ta osoba, która najpewniej prowadzi konto twitterowe AT&T, była na tyle uprzejma, że udzieliła odpowiedzi pytającemu, mówiąc o tym, że pytanie, czy Ben Affleck wróci do roli Batmana. No i to AT&T ze swojego oficjalnego konta twitterowego odpowiedziało, że no, kto wie, co przyszłość tutaj nam przyniesie. Nie wiadomo, nie wiadomo, kto tutaj odpowie na to wyzwanie. No jest gif z Batmanem i Batsygnałem. I jeszcze w innej odpowiedzi odpowiedzieli, że jesteśmy pełni niespodzianek. I patrzę teraz przed sobą, na stronę theculturednerd.org, gdzie jest nagłówek Exclusive. AT&T and Warner Media want Ben Affleck back as Batman. Mam wrażenie, że to jest troszkę nadinterpretacja tych odpowiedzi.
To jest ta sama odpowiedź, której używa Kevin Feige, jak zapytasz go, czy jakakolwiek postać pojawi się w uniwersum. Zobaczcie kiedyś jakikolwiek wywiad, kiedy ktoś twierdza, że nie wytrzyma, bo jest mega fanem Jacka Flagga i pyta tego Feige'ego, czy pojawi się film Jack Flag. Feige tutaj ku czapka z głowy, prawda, nie będzie wiedział, kim jest Jack Flag i powie, dlaczego to jest fajna postać i na tym się skończy ta odpowiedź. I powie, że jeszcze pracują nad wieloma rzeczami w przyszłości. Mniej więcej tak to wygląda. Tak się odpowiada po prostu, kiedy chcesz powiedzieć nie. Kiedy chcesz powiedzieć nie, to tak się odpowiada. Ale ja chcę zauważyć jedną ważną rzecz. Mówiliśmy wielokrotnie i to jeszcze bardziej podkreśla ten cały motyw, że nie wiemy, po jaką cholerę Warner to ruszał, to gniazdo szerszeni, że wygrzebywanie teraz Snyder Cutu, kiedy chcą pójść dalej, Walter Hamada musi tam być po prostu przeszczęśliwy, naprawdę musi być super zadowolony człowiek z tego, co się dzieje, kiedy Walter Hamada pracuje nad nowym spojrzeniem na DC, kiedy właśnie Aquaman, Shazam, Birds of Prey, wszystkie te filmy, czy się komuś podobały, czy nie, miały wyraźnie grubą krechę postawioną od tego, co było do tej pory DC. Mało tego, wygląda to, że Wonder Woman, ta druga, wygląda już również też jak coś, my nie z tej parafii, my z innej. I po tym wszystkim mówiliśmy, że jak będziesz zaczniesz rozgrzebywać Snyder Cut, to wielu ludzi zacznie myśleć, ej, to coś z tym się dalej dzieje, kiedy... Wiemy, że Warner chce prawdopodobnie zrobić z tego tylko Snyder Cut, tak? Tylko tą jedną wersję, jakby tylko to wspomnienie tego filmu, a nie jakieś szerzej zakrojone plany. Bo po cholerę robić szerzej zakrojone plany, jeżeli tam to nie działało, to działa, to po cholerę do tamtego wracać. Nikt nie jest chyba idiotą w takim Warnerze, żeby stwierdzić, że Hamada, dobrze ci idzie, ale woleliśmy tracić pieniądze.
No ale fani domagali się Snyder Cut.
Fani się tak domagali, że nie poszli na ten film wystarczająco dużej grupie, żeby ten film zarobił jakiekolwiek pieniądze.
Bo to był film Snydera, tylko Widona.
No tak, oczywiście. Więc mówię, to po raz kolejny pokazuje, jakie to jest grzebanie. I nie, proszę, i zostawcie Bena w spokoju, ten człowiek już za dużo wycierpiał, naprawdę.
Ja już wiesz, ja już widziałem te ploty, że że teraz Affleck dostanie pewnie propozycję zrobienia jakiegoś miniserialu z tym swoim Batmanem, z jakiegoś, wiesz, kameralnego, gdzie ma być tylko Batman, jakiś jego, wiesz, przyziemny przeciwnik, coś takiego, ma być to powieść detektywistyczna, taka historia i wiesz, i on ma za tym, wiesz, miał pełną kontrolę nad tym, nie? Ma tam zagrać, ma być reżyserem i wiesz... Jakbym to usłyszał kilka lat temu, zajebisty projekt, nie? Jak jeszcze Affleck był naprawdę na fali, wiesz, reżyserską, to ja się dopiero odbudowuję, nie?
Nie zrzucaj takich rzeczy na Afflecka, żeby był reżyserem, aktorem i tak dalej.
Nie, ale mówię, nie, ale dlatego mówię, wiesz, parę lat temu, wiesz, Argo i ten, tak. Nie? No to, kurczę, to w tych czasach by było super, nie? Ten projekt bym się jarał jak pochodnia, ale nie dzisiaj, gdzie on próbuje swoją karierę, wiesz, powoli odbudować reżyserską na jakichś mniejszych projektach, nie? Bo miał też inne rzeczy, które mu tam na to wpłynęły. Gdy życiowo dochodzi do siebie, no i super dochodzi, bo biega po plaży za mną do Armas, więc super ekstra. Ale wiesz, kontakty sobie odnawia z przyjaciółmi, wiesz, po prostu zajmuje się życiem i jedną z tych rzeczy, która go, wiesz, trzymała jeszcze w przeszłości, no była ta rola, nie? I to, co się, jakiś jest mrud za tym ciągnął, z tym wszystkim, co się działo. No nie wyobrażam sobie w żaden sposób, żeby on nagle się w to władował. Plus on już nie jest w tym wieku, żeby, wiesz, tam skakać i ten, i te wszystkie rzeczy robić, nie? On już sam zresztą wspominał kilka razy, no, że on już jest, wiesz, w takim wieku konkretnym, że ten Batman ma być jakąś przeciwwagą dla tych młodszych bohaterów, nie? Ale minęło już tyle lat od czasu, wiesz, Batman v Superman, że no, Affleck nie młodnieje, nie? I to też jest, nawet jakby coś było, to też by teraz nie było, tylko za parę lat, no to nie, no to nie ma zupełnie żadnych szans.
To jest ten gość, który kiedyś miał jaskinię, Bat-jaskinię w swoim domu, ale już nie ma. Więc już on, koniec, już dajcie mu spokój, on już nie chce. On już nie chce mieć Bat-jaskinię, on już nie chce być Batmanem.
Ej, to jest mój... Ja tego Batmana kocham, nie wiem, czy to nie jest nawet mój ulubiony, ale ja go nie chcę. Ja chcę, żeby Ben był zdrowy.
Dokładnie, ja zawsze mówię, że moją ulubioną postacią w uniwersum Batmana jest generalnie Alfred, to ja teraz będę jak Alfred, Ben Affleck to jest ten Batman, dajcie mu odpocząć, dajcie mu spać, dajcie mu dobrze zjeść, nie wyciągajcie go na miasto, dbajmy o jego zdrowie, nie? A nie
o jakby te 30 milionów dać Affleckowi na jakiś jego projekt reżyserski, zamiast na Snyder Cut, ale...
To znaczy tak, a propos jeszcze tego exclusive, no to tutaj jeszcze jest mowa o tym, że źródła bliskie The Cultured Nerd informują, że bla bla bla, wiadomo jak z tymi źródłami bliskimi. Natomiast ja się zgadzam totalnie z tym, co mówicie, ale kurde, po tym ogłoszeniu Snyder Cut ja jeszcze czuję bardzo nieswojo, mówiąc, że, tak. Że coś, wiecie, że coś jest nieprawdopodobne.
Nie ma sensu żadnego, nie?
Bo to już jesteśmy w tej rzeczywistości, gdzie naprawdę za każdym razem trzeba będzie zaznaczyć, że no ale teraz to w sumie wszystkiego się już można spodziewać, więc szczerze, jak za tydzień ktoś powie, że no Ben Affleck wraca i na HBO Max będzie robił miniserial, gdzie będzie reżyserował i tak dalej, to machnę ręką i stwierdzę, no po tym Snyder Cut to już to nawet... To nawet nie jest aż tak zaskakujące po tym, jak Snyder Cut ogłosił.
Będzie miał to zdjęcie tego Bena wtedy. Ja bym myślał, człowieku, co ty sobie robisz.
Wiesz, za tydzień dostaniemy to zdjęcie, jak było to Pattinsona, promocyjne Batmana i z drugiej strony będzie w tej samej pozycji Batmana Flecka, że to będzie film Batman kontra Batman. Nie, świt Batmanu.
Nie, ale na tym etapie, jeśli oni tak ponownie, być może my nie wiemy tutaj masy rzeczy, być może nie znamy wielu czynników, które na to wpływają, ale jeśli oni podejmują takie racjonalne decyzje, jak wydanie tego Snyder Cut, to mówię, kompletnie nie zdziwi mnie sytuacja, w której nie wiem, Tim Rothman stwierdzi, że no, będziemy mieć teraz multiwersum w naszym DC, będą równolegle filmy z Batmanem takim i Batmanem takim i jeszcze w ogóle zrobimy, i tutaj ten Joker też ma swoje uniwersum osobne, bo coś tam, bo wiesz, do tej pory to by było kompletnie bez... Według tych informacji i danych, jakie mieliśmy do tej pory, to się wydawało kompletnie bez sensu i racjonalne, ale ponownie, z 2020 wszystko się pozmieniało, niczego nie możemy być pewni i cholera wie, no...
Ale najgorzej, że ma teraz w głowie taką kumpelską komedię z tymi dwoma Batmanami, z Pattinsonem i z tym młody i stary, nie? Się bujają. Shane Black.
Ale,
fajnie.
Ale dla mnie to tak nie ma sensu, jak masz te DC Hamady, które widzisz, że ono buduje się, że faktycznie coś tam powstaje, że faktycznie coś się dzieje. Jakby naprawdę Warner musi coś odpierdolić. Ja pamiętam, jak prowadziliśmy Comics Weekly i był cotygodniowy segment, co odpierdolił Warner w tym tygodniu, nie? I czasami było tak, że nie mieliśmy nawet miejsca na komiksy, że komiksy były ściskane, bo oni nawalili tyle syfu, że jak zanim to obgadaliśmy, to już nie było miejsca na komiksy. Więc po prostu czy tam ktoś się stęsknił, stwierdził, podejmujemy ostatnio strasznie dobre decyzje. Nie czuję się swojsko. Nie, to nie brzmi jak Warner. Lecimy, wiesz, ten cyf. To tak nie ma sensu. Rozumiem jeszcze, jakby coś zrobili z Jokerem. Ten film zarobił miliard, nie? w RC. Jakby chcieli coś w tym stylu pociągnąć, to mówiliśmy, że nikt z nas chyba nie chciałby sequela Jokera bezpośredniego w tym ten sposób, ale po raz kolejny rozumiałbym, gdyby próbowali coś tamtej strony dojść, bo to był unikalny sukces. Ale niestety, to jest zamknięty rozdział.
No ja mam wrażenie, że oni po prostu trochę przeszacowali zainteresowanie tym DCU w związku z ruchem Release the Snyder Cut. I jasne, sam ruch jakby mógł być... Mógł robić wrażenie, tak? Chociażby między innymi dlatego, że się przeniósł z sieci do świata rzeczywistego, tak? Wykupowali te reklamy, były zbiórki pieniędzy na szczytny cel, były tutaj billboardy, tego typu rzeczy. Zazwyczaj ludziom się nie chce, wiecie, zazwyczaj ludzie podpisują petycje albo krzyczą coś na Twitterze, ale nigdy im się nie chce ruszyć tyłka i coś zrobić. Tutaj faktycznie masa osób, no, ruszyła tyłek i faktycznie wyszła z tym dalej. Więc być może to zrobiło wrażenie na wytwórni, ale mam wrażenie, że trochę zbyt, wiecie, że przeszacowali to zwyczajnie, ale jeśli zorientują się na etapie, nie wiem, właśnie tego Snyder Cut, że może trochę przesadziliśmy, no to spoko. Mam nadzieję, że tylko nie będą szły za tym inne decyzje. No chyba, że faktycznie nie przeszacowali i faktycznie zainteresowanie jest tak duże, że faktycznie to im się opłaci, ale no to by było w sprzeczności z tym, co widzieliśmy po wynikach finansowych kolejnych filmów z DCU, kiedy jeszcze no, działało według tego planu
i w ogóle
Snydera, nie?
W wynikach filmów na VOD, w wynikach filmów na streamingach jakby... To się nie kalkuluje, za cholerę.
No, wiesz, trzeba cały czas mieć z tyłu głowy, że tak jednak gadamy o produkcji, która będzie przeznaczona na streaming, a nie o premierze kinowej, nie? Że to działa na zupełnie innych warunkach.
Dalej no,
nie inny jest, wiesz, zasięg tego, nie?
Przy czym wciąż mówimy o tej produkcji, trzeba kosztować więcej niż 30 milionów dolarów, no ale to tak swoją drogą. No dobra, to przejdźmy w takim razie do tych no, przyjemniejszych tematów i tutaj już mówimy o doniesieniach nie ze strony The Cultured Nerd, tylko ze strony między innymi Deadline i ze strony Variety, których informatorzy w sumie w tym samym czasie mniej więcej, ale też to samo, nie wiem, Daniel Rickman podawał, zaczęli, czy raczej donoszą, że Warner zaczyna wreszcie rozpatrywać faktycznie powrót Supermana w wykonaniu Henry'ego Cavilla do tego uniwersum. I teraz pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że jakby nieduże są szanse na powrót Henry'ego Cavilla. To było jakieś 2 lata temu, w trakcie kiedy też, nie pamiętam jakieś źródło dokładnie, ale też w miarę wiarygodne źródło donosiło, że no, trafił się impas generalnie w rozmowach między Cavillem a Warnerem. Cavill wówczas ponoć chciał większej kontroli kreatywnej nad tą postacią, chciał też większego udziału Supermana generalnie w tym uniwersum, a Warner był na takim etapie, że raczej nie widział Supermana w najbliższych filmach, planu żadnego na Supermana. No i widać, szczególnie po tych ostatnich filmach, że faktycznie tak było, nie? Jakby ten Superman wcale nie odgrywał żadnej dużej roli. Natomiast i wtedy pojawiały się te wypowiedzi ze strony agentów, między innymi Henry'ego Cavilla, takie dosyć niejednoznaczne. Sam Henry Cavill mówił o tym, że no, ta moja peleryna wisi w szafie, jestem gotów i tak dalej, ale jednocześnie dokładnie takie same zapewnienia widzieliśmy ze strony choćby Bena Afflecka, w momencie, kiedy już wiedział też, że Batmanem nie będzie. No i ten impas w zasadzie trwał przez jakieś 2 lata, więc w międzyczasie mieliśmy tego Shazama z cameo Supermana już bez udziału Henry'ego Cavilla. Henry Cavill zajął się innymi projektami, wystąpił Mission Impossible, wystąpił w Wiedźminie. No i teraz mamy doniesienia, że jakby wciąż ta jego miłość do Supermana najwyraźniej jest tutaj aktywna i faktycznie Warner zamierza po pierwsze znowu zainwestować w tę postać i Superman miałby się pojawić na początku prawda, nie w solowym filmie, ale w ramach jakiegoś większego udziału gościnnego i tutaj mówi się przede wszystkim o Shazamie 2, co miałoby sens, bo no, mógłby tam robić mentora. I też Aquamanie 2, co moim zdaniem już tutaj za bardzo nie ma sensu, ale podejrzewam, że wynika z tego, że Aquaman 2 i Shazam 2 to są te filmy, które jeszcze są przed zdjęciami, więc jeszcze można tam wcisnąć tego Supermana w razie czego. No a później w dalszej kolejności być może też, jeśli chodzi o jakiś solowy film. No i oczywiście Cavill, no w zasadzie bardzo konsekwentnie mówił o tym, że ta postać jest dla niego istotna, że zamierza wciąż coś być może za jej pomocą opowiedzieć. No i co, słuchajcie, jakie są wasze nastroje w związku z tym? Czy cieszymy się, czy się nie cieszymy?
Czy zmieniło się kilka rzeczy przede wszystkim, jakby ktoś zastanawiał się skąd. No, ogromny sukces Wiedźmina, to tego nie można w żaden sposób tutaj zlekceważyć, bo Cavill nagle stał się Geraltem i stał się jednak aktorem, który jest kojarzony z serialem, który no, oglądały miliony ludzi na świecie, nie? Więc nagle jego wartość wzrosła i sobie może pomyśleć nagle Warner, okej, okay, warto to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o sam angaż Cavilla, to ja mam w przeciwieństwie do Radka, mam pewne ale, Cavill wygląda wspaniale jako Superman i w tych scenach, kiedy się pojawia w Justice League i widzisz, że jest tym gościem, co tutaj nadzieję przynosi, ta końcówka, nie, z Supermanem, to błyszczy i widzisz, Superman. Ale jednocześnie ja chciałbym przypomnieć pewien wywiad, kiedy kiedyś Cavill mówił o tym, jak on by widział film z Supermanem. I on tam mówił coś o tym, że chciałby, żeby zastanowić się, jak to byłoby, jakby był ten Bóg wśród ludzi. Jakby to wyglądało, jakby wejść w to głębiej, jakby zobaczyć, że ten taki nadczłowiek, ten Bóg, który jak świat reaguje na tego Boga. I ja tak myślę, ja już nie chcę tego. Ja chcę tego fajnego typa z Kansas, z tego takiego, co się uśmiecha, nosi okulary i pomaga mamie na farmie i się tam przewróci z kawą. Ja chcę jego.
Ale też miałeś wywiady z Cavillem właśnie z czasów Justice League i po tej wersji, która się ukazała, którą też ludzie bardzo dobrze przyjęli, że Cavill mówił, że on by też chciał takiego Supermana pokazać, nie? Który jest tym
chłopakiem. To różne rzeczy mówił.
Ze wsi. No różne rzeczy mówił, ale widać też było tą energię w nim, to, że naprawdę jest zafiksowany na tej postaci, nie? Plus teraz jak mówi, że on nie dość, że stał się popularny ze względu na to, że no będzie jeszcze bardziej kasowy, nie? Jeszcze ma większą wartość jako aktor, jako ten element właśnie reklamowy filmu, no to też zwiększyła się na pewno jego decyzyjność, nie? Że będzie tam miał więcej do powiedzenia w związku z tą postacią. Pewnie jeśli wróci w jakikolwiek sposób do tej postaci, to też będzie miał, to będzie jedna z jego tych, wiesz, wytycznych, nie? Że on musi mieć jakąś większą kontrolę nad tym Supermanem. I kurczę, Cavill nie dość, że wygląda fantastycznie, po pierwsze. Po drugie, pokazał, że może zagrać tego Supermana, którego oczekujemy, nie? Bo ja już, wiesz, mówię, niech on idzie w inną stronę po tym, co się działo w Batman v Superman, nie? Nie, to nie jest ten Superman, on tego, wiesz, no, ta jego postać jest spalona, nie? No, ale zobaczyłem w Justice League, że jednak drzemie w nim ta energia Supermana, którą ja bym chciał zobaczyć, więc to by było naprawdę spoko. Plus on jest w idealnym wieku, żeby dalej grać tego Supermana. On ma teraz 37 lat, więc pamiętam, ile ma dokładnie lat. To jest dziwne, ale no, ma te, wiesz, jest w tym naprawdę, naprawdę dobrym wieku do grania tej postaci. Może spokojnie dekadę grać, biorąc pod uwagę tego, jaki, wiesz, on ma reżim, żeby dbać o swoją fizyczność, nie o ciało i żeby cały czas wyglądać, nie? Więc z tym też pewnie nie będzie miał problemu. Kurczę, no i to jest mój Superman. Ja bym go naprawdę zobaczył w takim filmie, gdzie będzie mógł się odkuć, nie? Po tych poprzednich. I dlatego jak mamy na horyzoncie tego Shazama 2, to jest idealne miejsce, żeby pokazać Supermana supermanowego, nie? No tam mu nikt nie da mu robić tego, wiesz, Boga wśród ludzi i tych takich rozkmin, nie? No bo to jest zupełnie inny typ filmu i jeśli będzie musiał się dopasować do tego i mu się to spodoba, no to kurczę, droga wolna, żeby go tam jednak... No bo Superman mógłby spokojnie w tej wersji Cavilla być sercem tego uniwersum, bo ten Batman działa na zupełnie innych zasadach Afflecka, nie? On no już był... Nie dało się za dużo z tego już wyciągnąć, z tego tematu, nie? A tutaj jest jeszcze naprawdę tyle nieodkrytych ścieżek, że ja jestem bardzo za tym, żeby Cavill wrócił do tej postaci. No bo jest piękny człowiek.
To znaczy tak, jeszcze małe sprostowanie. Tam powiedziałem w którymś, nie wiem, przy okazji jeszcze poprzedniego tematu Tim Rothman w kontekście Warnera. Oczywiście chodziło o Tobiego Emeryka. Tim Rothman to ten typ od Sony, więc trudno, żeby tutaj miał coś do powiedzenia w tym temacie.
A może ja postaję na karcie wszystkiego.
Ja się okaże, że to...
Superman, Spider-Man następny film.
Natomiast swoją drogą ciekawe, że zwykle Toby Emeryk się pojawia w tym kontekście, a nie Ann Sarno, która jest szefową Warner Bros. Pictures, no ale to tak... Na inny odcinek rozmowa. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Henry'ego Cavilla, no ja mam nadzieję właśnie, że to będzie się wiązało właśnie z oddaniem jakiejś tam kontroli, bo widać, że mu zależy na tej postaci. Tak? Gdyby mu nie zależało, to by cały czas nie nawijał w wywiadach o niej. A już widzieliśmy jeden precedens, kiedy aktorka, której zależy na postaci, ma okazję po jakimś czasie wrócić do niej i robi naprawdę dobrą robotę, nie? I mieliśmy to w przypadku Margot Robbie i Harley Quinn. I wreszcie z tego dużo fajniejsza wersja postaci.
Mieliśmy też Reynoldsa i Deadpoola, nie?
To też jest całkiem dobry przykład, nie? Gdzie szczególnie, że... I w każdym z tych przypadków też to nie jest tak, że sam aktor był jakby głównym winnym tego, że ta postać na początku no nie wyglądała tak, jak powinna wyglądać. Więc ja bym był gotów jak najbardziej Cavillowi zaufać w tym względzie. Szczególnie, że nie wiem, większość jego wypowiedzi moim zdaniem była jednak dosyć w duchu tego, co od Supermana bym oczekiwał, nie? Tam też wielokrotnie mówił, że to ma być ten film, który pokaże tę postać z komiksów, nie? Że on chce oddać... Trochę, kurczę, serio, większość jego wypowiedzi brzmiała tak dokładnie jak Margot Robbie, która która gdy zaczęła grać Harley Quinn, dopiero zaczęła czytać komiksy i się zorientowała, a o to chodzi w tej postaci, nie? To kompletnie co innego niż było w tym filmie. No dobra, to teraz robię to inaczej. I mam wrażenie, że wiele wypowiedzi Cavilla brzmiało bardzo podobnie do tego. Plus, no, mam wrażenie, że to jest też fajny model mimo wszystko pracy nad tymi filmami, gdzie studio znajduje sobie twórcę, czy to aktora, czy to reżysera, któremu naprawdę zależy na marce i oddaje mu część, powiedzmy, daje mu część tych obowiązków producenckich i wówczas ten aktor, czy reżyser, czy ktokolwiek inny ma wpływ także na dobór właśnie no, ludzi, którzy mają się tym filmem zajmować. Podejrzewam, że wtedy Cavill miałby wpływ na dobór reżysera, dobór scenarzystów i mam wrażenie, że wówczas, nawet jeśli nie wiem, czy ten film byłby dobry, czy nie, ale byłby dużo bardziej autorski. Byłby jakiś pomysł na pewno na ten film, nie? I mam wrażenie, że też dzięki temu, że różni twórcy się wtedy zajmują różnymi postaciami, no to uniwersum jest też dużo ciekawsze i barwniejsze niż kiedy jest robione przez tylko jednego producenta, tak jak to jest w MCU chociażby. I no, ja bym to widział, szczerze mówiąc. Tylko, że mam nadzieję, że to będzie faktycznie się wiązało z tym, że ta postać Supermana, nawet jeśli nie będzie jakby centralną postacią, no to będzie miała dużo większą rolę faktycznie, nie? Że jeśli już się pojawi, nie wiem, w Shazamie 2, czy pojawi się w Black Adamie, bo tam też są powiązania zakulisowe między chociażby agentką Cavilla a The Rockiem i tak dalej, to będzie to jakaś istotna rola faktycznie, nie? Gdzie ten Superman się pojawi i będzie miał coś do powiedzenia, że to nie będzie takie po prostu stranie cameo tu i tam.
Jak Tony Stark.
Bo nie ma co go rozmieniać na drobne, nie?
Albo jak porównania są do tego, do sytuacji Marka Ruffalo w MCU, nie? Gdzie on w niektórych filmach się pojawił, wiesz, jak było w Iron Manie trójce, że tam się pojawił na tą scenę jedną, nie? Co by mogło być w Aquamanie, mogłoby przejść, ale na przykład w Thor Ragnarok się, wiesz, no, był praktycznie centralną postacią filmu, nie? Która była dostawała tyle samo miejsca, co Thor praktycznie, więc
tylko
to by było bardzo
jedna prośba, jak już będzie film o Supermanie, niech on się nazywa Superman. Jak już robią The Suicide Squad, a nie Suicide Squad 2, jak będzie Superman?
Tak powinni nazwać to Task Force X, a nie Suicide Squad.
Tak, ale chodzi mi o to, że jednak, wiesz, Marvel nazywa wszystkie swoje filmy nazwami bohaterów, którzy są jakoś tam kojarzeni. W sensie, jak będzie się nazywał Batman Reevesa? Pewnie Batman. The Batman.
The Batman.
No, nie, jeszcze nie wiemy, nie? Może się będzie nazywał.
The Batman and the Mystery of the Gotham. The nie
Bat.
Wiem.
Wiesz, bo to jeszcze były te... Ale już oni tak robią, wiesz, jak Aquaman wyszli, taka Aquaman, nie? No. Tam, wiesz, King of Atlantis, czy coś takiego. Wonder Woman też już była Wonder
Fishman.
Woman.
Bo, Wonder tak, Woman 84 już... teraz jest, nie?
Tak, to jest zresztą, kurczę, Batman v Superman był Batman v Superman.
Właśnie,
nie, ale wiecie, samo to, że jest Batman
the Dark
v Superman.
Dark Knight versus Man of Steel.
Wiecie, dlaczego było v Superman, a nie versus Superman na przykład? Bo Snyder stwierdził, że chodzi o to, że to nie jest do końca pojedynek, więc chciałem oddać to, że to nie jest do końca versus, że wiesz, bo potem nie walczą ze sobą, nie? Więc...
To jest kontynuacja tej klasycznej serii z Supermanem, to jest piąty film z Supermanem.
Tak. Ale no, ja się trochę z tym zgadzam.
Batman 5, Superman 1.
Jeśli ten film zostanie właśnie zapowiedziany jako Man of Steel 2, dla mnie to będzie powód do wątpliwości w tym wypadku, bo to będzie, wiecie, jawny sygnał, że nawiązujemy do tego pierwszego filmu, który moim zdaniem był akurat okropny i absolutnie nie był tym, czym Supermana chciałbym kojarzyć kiedykolwiek.
Ale już jesteśmy daleko, tylko dodam, że jesteśmy daleko poza tą modą już na tą nolanizację tych tytułów, nie? Żeby to brzmiało fajnie, nie?
Jest też powód, dla którego mimo wszystko studia unikają numerków. Jakby popatrzę na Marvela, był Iron Man 1, 2, 3... Nie, a inne filmy to już starali się za wszelką cenę dawać podtytuły, żeby nikt nie miał poczucia, że musi obejrzeć 5, 6, 8, 5, nie? Żeby zobaczyć. Od tej pory, poza Iron Manem, wszystkie pozostałe filmy, Guardians of the Galaxy Vol. 2, nie? To jest jeszcze ten jeden wyjątek. Ale tak to masz Captain America, Winter Soldier, Captain America Civil War, Thor The Dark World, Thor Ragnarok. I w ten sposób Thor Ragnarok nie musi być powiązany z Thor The Dark World. Jeśli okaże się, że jeden film jest kupą, ale wszyscy kochają tego aktora, kochają obsadę i tak dalej, bierzemy nowego reżysera, nazywamy film inaczej i już nie związujemy się z tym, co było wcześniej, więc ten brak numerków, ja uważam, to bardzo dobry trend i potrzebny. I dlatego żaden Man of Steel 2, tylko Superman.
No Superman, a jeśli jest Superman, no to po prostu niech to nie będzie Man of Steel 2, nie? Jak chcą się bawić, wiecie, w te wszystkie... Spokojnie mogą w każdym kolejnym filmie odhaczać inne przydomki Supermana, też, żeby był spoko trend, nie mam nic przeciwko. Niech się film nazywa Man of Tomorrow, albo coś w tym guście, ale
to
nie Man of Steel 2.
To jest sensu reklamowo, nie? No jednak jak już chcą to zareklamować, żeby wszyscy wiedzieli, co chodzi, no to
nie, Superman, albo Superman powie jasno, tak? To jest Superman, tak? Wreszcie macie Supermana.
Znacie, który nazywa się Superman. Kiedy ostatnim razem był film Superman? Po prostu. Chyba jak Donner go zrobił. No to był jedyny Superman film, który nazywał się Superman, prawda?
Więc... No, no bo Superman Returns jeszcze. Nie?
Ale to Returns. Ale jednak Superman to... Wiesz, kiedy
był. No, dobra, Man of Steel, no to jakby jasno mówiło, że to jest po prostu zróbmy Batmana, znaczy zróbmy Supermana, ale tak jak Nolan, nie? Więc tak jak był Dark Knight zamiast Batman, no to teraz mieliśmy Man of Steel zamiast Superman. Ta epoka się skończyła, no czas nazwać ten film inaczej. I pytanie jeszcze, kto miałby wyreżyserować ten film? Mam nadzieję, że też tutaj wybór zostanie podjęty odpowiednio i nie będzie to nikt, kto do tej pory się Supermanem już wszystko zajmował, żeby to było troszkę no, nowe i świeże spojrzenie na tę postać.
I kto scenariusz napisze, żeby to nie byli ci ludzie, którzy ze świata Snydera.
No to jest kolejny film, który dałbym temu typowi od Bumblebee, którego mi teraz nazwisko wyleciało z głowy.
Travis Knight.
Tak, Travis Knight. Ja bym już wszystkie projekty daję, wiesz, w tym stylu, takie akcyjniaki, żeby...
Ale takie, żeby rodziną było czuć, nie? Bo jednak my chcemy, żeby to był rodzinny facet. To był ten gość, który...
Tak. A ja wiem, ile on poświęcał, wiesz, miejsca na takie wątki i jak to wyglądało w Bumblebee, więc jakby, wiesz, miał mi taką farmę Kentów pokazać pięknym, że tam do mamy przylatuje syn Superman i...
Też bym chciał zobaczyć takiego. Czy te Daily Planet, gdzie wiesz, gdzie jest ten Perry White, który po prostu nie wiem co tam, nie chce pieniędzy dawać, a potem daje, a potem nie wiem co. Tylko taki wiesz, taki Perry, że chcesz dla niego pracować, że facet pokrzyczy, ale wiesz, że serducho ma, nie?
I ta wielki glob się kręci w słońcu, tak się odbija.
W słońcu, tak. Zobaczył.
No, ja mam cały czas jednego kandydata i ten kandydat nazywa się Christopher McQuarrie i uważam, że mógł i napisać, i wyreżyserować ten film. Już dobrze mi się współpracowało z Cavillem, znają się panowie, plus no jeśli, kurczę, udało mu się na ziemię sprowadzić Toma Cruise'a, znaczy Ethana Hunta, to myślę, że spokojnie pokaże na przyjemnego Supermana. Tak.
Plus McQuarrie jest to dobre, że on nie jest wybitny, ale zawsze trzyma jakiś poziom, a to jest coś, czego by film z Supermanem potrzebował, żeby to było dobre po prostu, nie?
Plus, no jednak gość ma też rękę do scen akcji, nie? A fajnie, jakby ten film jednak był, wyglądał efektownie mimo wszystko, nie? Żeby, bo jasne, wiadomo, że ta strona, powiedzmy, emocjonalna powinna być istotna w tym filmie i Superman powinien być ukazany sercem i tak dalej, ale jednocześnie ja bym chciał, żeby, wiecie, masowa publika poszła na ten film i stwierdziła, kurczę, Superman jest naprawdę fajny, nie? Że ten film jest naprawdę, naprawdę fajnym blockbusterem i mam wrażenie, że McQuarrie spokojnie mógłby to zapewnić, ale no też ta lista spokojnie reżyserów mogłaby być większa, nie?
No, albo wiesz, kto jeszcze? Brad Bird. Mogliby go odkurzyć. On też ma oko do scen akcji, umie familijne rzeczy.
Ostatnie jego umienie w familijne rzeczy nie było według mnie. Nie, ale to jest moje zdanie. Większość ludzi uważa, że było dobre, więc...
Co on robił ostatnio?
A tam się... Tomorrowland.
Nie robił tych...
Niemocnych dwa, o tym mówiłem.
Okay.
Aha, dobra. Myślałem, że to będziesz... Bo on też robił Tomorrowland, nie? To było jego.
Ale no właśnie ja nie jestem fanem jego ostatnich dwóch...
Ale gdzie, że to on robił?
Odnosiłem
kurde.
Się... Przede wszystkim odnosiłem on się do Niemocnych dwa, bo wiem, że on to robił. I no... Większości osób się podobało, a według mnie...
Nie wiem, że ja.
A to miało być o rodzinie, to miało być rodzinne o rodzinie. I poza sceną, kiedy główny bohater tam siedzi i zajmuje się tym bobasem, to było wszystko, co było fajne, rodzinne w tym filmie. Nic więcej.
No ja nadal mam w głowie, wiesz, Mission Impossible i pierwszy z Niemocnych. Niech tak zostanie. I wiesz, i wiecie, i
ludzie się zmieniają, Radek.
Tylko nie, ale ja mogę powiedzieć, kogo bym nie chciał.
Jezu, Radek, minęło 10 lat od tamtego filmu. To jest epoka cała.
Przestań, dobra, ale powiem, kogo bym nie chciał. Colina Trevorowa. To jest moje jedyne życzenie.
Ale co on miałby tu robić? Josha Tranka.
To wolałbym Josha Tranka i Trevorowa.
Ja bym żadnego z nich nie chciał. I wiecie, i zrobić jakiś taki, nie wiem, wykrywacz Goyerów, że jak Goyer zbliża się do tego scenariusza, to po prostu, to wiesz, alarm się łącza wszędzie i tak dalej. Taki, wiesz, na DNA konkretny, że Goyer nawet nie może zajrzeć do tego scenariusza. Żeby nawet nie mógł zasugerować nic w kwestii tego scenariusza. To powinno być takie, wiesz, kompletne zasieki i tylko strażnicy, którzy mają tylko Goyera nie wpuszczać.
Kurczę, super mi się wydaje, wiesz, taką postacią, którą naprawdę ciężko zepsuć, nie? Jestem pod wrażeniem, jak niektórzy twórcy potrafią tak prosty koncept, nie? I tak szczery rozpieprzyć.
No wiecie, że jakiś czas temu gadaliśmy o tym, że może dobrą opcją byłoby faktycznie sięgnięcie po tych najbardziej, takich wiecie, najbardziej, największych wyrobników, że po prostu zrobili właśnie przeciętny film. Ale mam wrażenie, że jeśli faktycznie Cavill jest za tym projektem i studio jest gotowe ruszyć z tym, no to nie ma co się, myślę, ograniczać tutaj do tego, żeby zrobić jakiś tam film, żeby tylko nie był najgorszy, tylko faktycznie zrobić coś dobrego, no kurczę, no to nie jest tak, że Warner musi, nie? Dopóki nie będą mieli fajnego scenariusza, dopóki nie będą mieli tego konkretnego planu na ten film, nie jest tak, że muszą się spieszyć z tym byle szybko, więc no, Moby to wypaliło dobrze. No i kurczę, no to jest taka, nie wiem, może po prostu Warner ma taką misję i ludzie w Warnerze mają taką misję, żeby po prostu oddać sprawiedliwość dziejową i no zabrali Snyderowi ten film, no to dobra, niech dokończy. Cavill nie mógł zagrać tego Supermana tak jak chciał, dobra, dajmy mu, niech zagra. Może to jest po prostu taką mają misję, żeby, bo uznali, że mi się to będzie marketingowo opłacało, żeby po prostu wszystkim dawać to, co im należy w tym wypadku.
Jak dadzą, to naprawdę Cavillowi to zwariuje David Ayer. Tam się musi dużo dziać w głowie.
No, znaczy, ja myślę, że Ayer jednak trochę mocniej stąpa po ziemi. Zdaję sobie sprawę z tego, że wokół Suicide Squad nie ma tego wielkiego ruchu fanów jednak, który
widziałem jego tweety i tam jest, wiesz, pragnienie pewne. No,
znaczy, wiesz, nie dziwię się, żeby chciał, nie? Ale podejrzewam, że sobie zdaję sprawę z tego, że no... Znaczy, wiecie, no, sytuacja się może nagle dramatycznie zmienić i okaże się, że za pół roku, że się zrobi wielki ruch, bo, nie wiem, Ayer opublikuje jakieś materiały i się okaże, że o kurczę, ale był dobry film. Ale na dzień dzisiejszy myślę, że to jest takie... Na razie nie ma co się spodziewać. Więcej ruchów tutaj w tej sprawie. No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o tutaj kwestie związane z DC. Wreszcie coś się dzieje, wreszcie mam o czym gadać, więc bardzo fajnie.
Okej, jeszcze jedna rzecz. Oho. DC Extended Universe to oficjalna nazwa obecnie.
No kurde, to... Ktoś stwierdził... Kurczę, ludzie używają tego od 3 lat. To może niech to będzie oficjalna nazwa, a nie jakiś Worlds of DC, czy cholera wie, co oni tam wymyślali w międzyczasie.
No, tylko taka dodatkowa informacja.
Ja myślę, że oni mają takie zebrania, że przychodzi tam, nie wiem, ktoś z Warner Media i po prostu mówi, na chłopski rozum, trzeba zrobić tak. I robią tak, no.
A to akurat by zabrakło, jak podjęli decyzję o Snyder Cutie.
Już to widzę. Ja to, ten Brytyjczyk, jaki był wesoły w tym Justice League, dajcie mu film. No. Dobra, przyklepane.
Nie, no właśnie, nawet przy tym Snyder Cut, to dokładnie tak to wygląda, nie? Jakby nikt się nie zastanawiał, co to tam, wiesz, nie zrobił drzewka za i przeciw, nie zastanawiał się, jakie to będzie miało skutki i tak dalej, tylko no dajmy chłopu zrobić, niech zrobi, bo nie mógł zrobić, patrzcie, ludzie w internecie chcą, żeby zrobił. No to róbmy, nie? Dajmy mu pieniądze. No, oby ich to nie kopnęło w tyłek, bo mimo wszystko wolałbym, żeby... A może lepiej jakby ich kopnęło, nie wiem. Liczę na to, że wszyscy będą zadowoleni po prostu. I... No,
tego wiemy, że tego Gana Suicide Squad nic nam nie zepsuje, bo to jest Gun, więc jedna pewność. Pewnie jeden, nie?
No, nie będzie kampanii po tym, że release the Gun Cut of the Suicide Squad, bo nagle coś się pozmienia. No dobra, słuchajcie, dajcie nam znać, być może znowu coś pominęliśmy, albo macie jakieś inne zdanie na ten temat, być może czegoś właśnie tutaj, może coś przeoczyliśmy, albo są jeszcze jakieś inne argumenty za tym Snyder Cut, ewentualnie macie jakieś tutaj opinie odnośnie Henry'ego Cavilla, chętnie się z tym zapoznamy, natomiast zachęcamy was również do zadawania nam pytań za pomocą tipów lub superchatów, link do tipów macie w opisie, a my tymczasem będziemy się żegnać, był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach, do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych, trzymajcie się. Cześć.